Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Maciek Wieczorek, a to jest seria Biznes 2.0, czyli ta seria, w której dzielę się z Wami zarówno doświadczeniami, które nabyłem podczas kilkunastu lat prowadzenia własnych interesów, jak również doświadczeniami, którymi podzielili się ze mną inni, ponieważ bardzo często też pracuję z przedsiębiorcami, w zasadzie prawie głównie z przedsiębiorcami, w związku z tym też mam możliwość obserwacji tego, co robią oni, co działa, co nie działa i co można zastosować. Więc dzisiaj będę chciał podzielić się z Tobą bardzo konkretną strategią na temat tego, co można zastosować. Bardzo się cieszę swoją drogą, że tak Wam się podoba ta seria, że uznaliście, że mimo, że to jest długi content, że jest dużo konkretnych rzeczy, to jednak właśnie, że warto to oglądać bądź słuchać, jeżeli ktoś tylko słucha. Żeby wprowadzać rzeczy w życie. Także cieszę się bardzo. No i w związku z tym kontynuujemy, jedziemy dalej z tym koksem i rozwijamy. I dzisiaj będę chciał powiedzieć o praktycznie najprostszej i najtańszej strategii marketingowej. Oczywiście mówiąc najprostsze, nie mam na myśli, że to wszystko będzie łatwo i od razu zarobicie miliony. Natomiast te rzeczy, które wyjaśnię, one są bardzo proste, do zastosowania oczywiście trudniejsze i będą wymagały bardzo wiele pracy, ponieważ niektóre z tych rzeczy, o których ja sobie tak wspomnę, tak naprawdę będą wymagały tygodni pracy i przygotowań. Natomiast ta strategia, o której dzisiaj będę Wam mówił, to jest coś, co działa. To jest coś, na czym ja zarobiłem mnóstwo pieniędzy, to jest coś, na czym mnóstwo innych osób zarobiło mnóstwo pieniędzy, wielu na tym zarobiło dziesiątki, jak nie setki milionów. I to jest personal branding, czyli po prostu tworzenie marki osobistej. I co to jest marka osobista? To jest w zasadzie nic innego, jak Twoje nazwisko, które oznacza zaufanie. Czyli tworzysz takie nazwisko, które w oczach Twoich klientów, czy w uszach bardziej, oznacza, że temu gościowi albo tej gościowie warto ufać. Czyli, że ten człowiek, jeżeli on coś oferuje, jeżeli on coś sprzedaje, to na pewno jest to dobre. Czyli to jest coś takiego, takie rozszerzenie klasycznego brandingu, czyli że ktoś tworzy na przykład napój energetyczny, nazywa go Red Bull i później wydaje kupę kasy w marketing po to, żeby ludzie mając praktycznie ten sam produkt o bardzo zbliżonym składzie w Biedronce za, nie wiem, 4 razy taniej, to żeby mimo to ludzie kupowali ten droższy, ponieważ wiedzą, czego mogą się spodziewać. I oczywiście ja akurat specem od napojów energetycznych nie jestem i nie będę, bo to zupełnie nie moja bajka. Unikam jak mogę, natomiast brandingu nie unikam, a personal branding to jest tworzenie nazwiska i to jest łatwiejsze i tańsze niż stworzenie marki takiej klasycznej, czyli na pewno łatwiej jest wypromować Twoje nazwisko w Twojej branży niż wypromować nową Coca-Colę. Łatwiej i dużo taniej przy okazji, bo drugą Coca-Colę no to trzeba by trochę pieniędzy wydać, miliardy prawdopodobnie, natomiast żeby zrobić Twoje nazwisko, to jesteś w stanie to zrobić w ciągu 6 miesięcy do takiego stopnia, że ludzie będą w Twojej niszy, w Twojej branży będą Cię praktycznie wszyscy znali. 6 miesięcy, to naprawdę i to bardzo niedużym kosztem. Nie mówię, że zerowym kosztem, ale nieporównywalnie mniejszym kosztem niż w przypadku klasycznego brandingu. Mało tego, personal branding ułatwia też zwykły branding. Czyli jeżeli Ty powiesz, że ja jestem taki i taki i polecam, na przykład jestem Marek Kondrat i polecam ING Bank, to automatycznie ten personal brand przechodzi na ten zwykły brand. Czyli to też bardzo fajnie się sprawdza. Dlatego też to jest niesamowita rzecz i ktoś mógłby powiedzieć, a ten personal branding to jest tylko dla na przykład, nie wiem, szkoleniowców, jakichś coachów, marketerów internetowych, takich ludzi, którzy ewidentnie działają na swoim nazwisku, robią coś w swojej niszy, to nie jest potrzebne dla każdej, w każdej branży. No i nie zgadzam się z tym. Uważam, że personal branding zadziała jak nie w każdej, to w prawie każdej branży. Naprawdę możesz handlować pomidorami i zwiększyć swoje obroty drastycznie dzięki marce osobistej. Możesz być budowlańcem i zwiększyć ilość swoich klientów dzięki marce osobistej albo dźwignąć ceny, ponieważ personal branding też jest jedną z najłatwiejszych metod dźwigania ceny, ponieważ jeżeli Twoje nazwisko będzie automatycznie oznaczało jakość, to klient będzie automatycznie gotowy zapłacić więcej, bo nie będzie już musiał szukać. Ten jego czas jest mniej cenny dla niego niż zapłacić więcej, ale wiedzieć na 100%, że korzysta z wysokiej jakości. Także to jest właśnie to. Zauważ, że bardzo duże firmy też często wystawiają jakieś personal brandy. Na przykład jest Apple i był Steve Jobs. To jest ten paradoks, że Steve Jobs do dzisiaj sprzedaje iPhony, mimo że gość już nie żyje od lat, to tak naprawdę do dziś wiele osób kupuje iPhona nie tylko dlatego, że to jest taki telefon i ma takie funkcje, ale dlatego, że Steve Jobs. Steve Jobs, ludzie czytają biografię, inspirują się i w związku z tym stwierdzają, że oni chcą mieć iPhone'a, bo oni chcą być jak Steve Jobs. Zauważ też, jak wielu ludzi kupuje Tesle, nie dlatego, że Tesla, że auto elektryczne i tak dalej. Przecież Hyundai Kona to też jest auto elektryczne. I co? Opel Ampera był przed Teslą. No i co z tego? Ale to jest Elon Musk. To jest ten człowiek, który chce wysłać ludzi na Marsa. To jest ten człowiek, który się kiedyś założył z Australią, z rządem, że w ciągu tam, nie wiem, nie pamiętam teraz, ale chyba pół roku, dostarczy im baterię, która będzie zasilała prawie całą Australię. I założył się, mimo że nikt tego nie umiał technicznie zrobić w tym czasie, on się założył, że zrobi i zrobił. I to jest kosmos. Więc mnóstwo osób kupi Teslę i już kupiło, nie tylko dlatego, że fajne auto, dużo koni, zasięg lepszy niż inne auta na ten czas, tylko dlatego, że Elon Musk, że to ten szaleniec z cudownym umysłem, który ciągle siedzi i kmini. Tak to po prostu działa. Nie wiem, czy wiele osób użyje Windowsa przez to, że Bill Gates, bo to tak, no, tak średnio bym powiedział, chociaż kto wie, nie wiemy ostatecznie tego, natomiast faktem jest, że wiele personal brandów stoi za bardzo dużymi korporacjami i jeszcze wiele dużych firm w końcu prędzej czy później wystawi swojego człowieka naprzód. To jest mniej lub bardziej niszowe, na przykład teraz mijamy IKEA, Ingvar Kamprad, to pierwsze dwie litery z prowincji, bodajże Erineryt w mieście Alund, coś takiego, stąd nazwa IKEA. Tak mi się przypomniało, bo to był też gość, który przecież stał na czele tej IKEA i ludzie go znali. Jeżeli ktoś się interesował biznesem, no to znał Ingvara Kamprada. To było nazwisko, które nie było ukrywane i to też pomagało. To też pomagało, bo to był też taki geniusz, można powiedzieć, biznesu i też wielu ludzi zainspirował. Więc to się zawsze opłaca, a zwłaszcza w tych czasach, kiedy ludzie będą oczekiwali, że przed, nie, nawet nie za biznesem, tylko przed biznesem stoi człowiek. Dzisiaj to się liczy coraz bardziej. Kiedyś się liczyło to, że była firma jakaś, że dostarczyła coś terminowo i tak dalej, dobre produkty i tyle. Dzisiaj to już nie wystarczy. To nie oznacza, że teraz można obniżyć sobie jakoś usług i się skupić na marketingu swojego nazwiska. Nie, nie, nie. To dalej te wszystkie przywary, których ludzie oczekiwali wcześniej, dalej ich oczekują, ale oczekują jeszcze więcej. Czyli jeszcze oczekują, że dzisiaj firma, z którą oni będą mieć do czynienia, będzie ludzka. Że tam będzie ktoś, kto z nimi normalnie pogada, kto będzie człowiekiem i dzisiaj coraz więcej firm, nawet dużych, się na to decyduje. Więc personal branding zaczyna powoli być musem. I to jest w zasadzie dobra wiadomość, ponieważ to się tworzy, to się da stworzyć. Są konkretne techniki, które powodują, że w ciągu tych 6 miesięcy będziesz tym personal brandem. I teraz dobra wiadomość jest taka, że wszystkie techniki, które ja Ci zaraz przedstawię, one się opierają na jednym filarze, na dawaniu ludziom wartości. Czyli na tym, że dzielisz się konkretami, że albo dzielisz się wiedzą, albo dzielisz się kontaktami, albo dzielisz się jakimiś dostępami do czegoś. Różne te rzeczy mogą być, natomiast ogólnie tworzenie marki osobistej polega na pomaganiu ludziom. I wtedy ludzie Cię będą kojarzyć z tego, że Ty oferujesz dobre rzeczy. I dlatego też nawet można sobie w którymś momencie zastosować jakąś bardziej kontrowersyjną technikę, która przyspiesza biznes. Ja lubię na przykład czasem uderzyć kijem w mrowisko i sprowokować. I w ostatnim nagraniu z serii Biznes 2.0 na przykład sprowokowałem ludzi z portalu Wykop i poszło jak w masło, po prostu zrobili mi taki marketing, że szok, że jestem dozgonnie wdzięczny i pozdrawiam wszystkich ludzi z Wykopa i dzięki bardzo, marketujcie dalej. Bo wiem, że mogę dotrzeć do szerszej ilości ludzi, ale później muszę się obronić jakością. Czyli zawsze jak wpuszczę kij w mrowisko, to później ludzie powiedzą, dobra, to teraz sprawdzam. Sprawdzam, jaką Ty dajesz jakość. No i oglądają na przykład resztę odcinka. Ja wiem, że tam część ludzi z Wykopu to obejrzało tylko to jedno zdanie, że ja powiedziałem coś tam negatywnego o Wykopie, ale dużo, bardzo dużo osób obejrzało całość materiału o tym, jak sprzedawać drożej, zarabiać więcej. I mówię, kurczę, te rzeczy są fajne, te rzeczy działają, te rzeczy są skuteczne i można je zastosować. I tak to właśnie działa. I dlatego też tak Ci tworzę markę, że się po prostu daje. Daje się dużo, a później dopiero co jakiś czas coś się oferuje, coś się proponuje i tak dalej. I to są super rzeczy. Więc zauważ na przykład, że Elon Musk, jak gdzieś występuje, jak udziela wywiadu, to nie jest tak, jak się to robiło kiedyś, że gdzie się człowiek pokaże, to musi sprzedawać. Teraz nie. Teraz wręcz nie należy. Więc Elon Musk idzie, udziela wywiadu, no i gada. No owszem, gada o Tesli, ale nie na zasadzie kupcie tutaj. Mamy dzisiaj specjalną zniżkę dla słuchaczy tego wywiadu. Tylko przez 3 godziny możecie kupić tę Teslę i tak dalej. Nie. On idzie i gada. I buduje zaufanie, buduje to, że ludzie go lubią i oni sami, wykluwa im się w głowie ta wizja kupienia tej Tesli. To jest właśnie personal branding w naszych czasach. I to jest dobra wiadomość, że chodzi o to, żeby umieć dawać. Dlatego ci przedsiębiorcy, którzy są nastawieni tylko za branie, czyli robię biznes, bo chcę zarobić, chcę być bogaty i tyle, ci ludzie w tym modelu się nie odnajdą, ponieważ to nie działa. Tu po prostu kiedyś były takie taktyki personal brandingu, że nagram 3 wideo, dam za darmo, a później już ostra sprzedaż. Dzisiaj takie rzeczy już nie funkcjonują. Dzisiaj ludzie potrzebują długofalowej więzi. Dzisiaj bardzo często jest tak, że mnie ktoś na przykład obserwuje, jest ktoś w mojej bazie mailingowej od 10 lat i dopiero po 10 latach on staje się moim klientem i zaczyna coś kupować. Więc to jest niesamowita rzecz i to jest fajne. To jest tak naprawdę przyjemne, bo przez większość czasu nic nie sprzedajesz. A no, nie każdy lubi sprzedawać, nie każdego to kręci i to jest taka zdrowa proporcja, że większość czasu się skupiasz na tym, żeby rozdawać na lewo i prawo fajne rzeczy i pomagać ludziom, a tylko co jakiś czas skupisz się na konkretnej ofercie, która pomoże jeszcze bardziej konkretnej grupie ludzi. I tyle. To jest właśnie personal branding. No i teraz jak go zrobić? Nie będę mówić o tym, że wszystko, co robisz, powinno być dobre, że produkty, które sprzedajesz, muszą być dobre, bo to jest takie niezbędne minimum w personal brandingu, że aż szkoda mi czasu na to. Także o tym gadać nie będziemy tutaj, bo to nie może być tak, że ty sobie zrobisz marketing swojego nazwiska, a później wciśniesz bubla. To nie te czasy już. To kiedyś można było tak robić, dzisiaj to już po prostu nie działa, bo jest internet, opinie się rozchodzą bardzo szybko, także po prostu się nie da długofalowego biznesu tak postawić i dobrze. Więc wysoka jakość twoich produktów i usług to jest absolutny pewnik i to zakładam, że to mamy. Więc teraz się skupiamy, jak w takim razie pomóc twojej sprzedaży przez twoje nazwisko. Jak to nazwisko stworzyć? Dziś jesteś Jan Kowalski w twojej branży, nikt cię nie zna. Jak zrobić tak, że za 6 miesięcy, jak ktoś usłyszy Jan Kowalski, to pomyślą sobie, ha, to jest ten gość. To jest ten gość, który w tej branży jest naprawdę konkretem. Jemu zaufam i obojętnie, co on będzie oferować, to wiem, że to będzie dobre. I tyle, bo tym właśnie jest personal brand. I pojadę z grubej rury od razu. Napisz książkę. Ja wiem, że jak tak pojadę, to od razu ktoś się może zablokować, że jak mam napisać książkę. Ja najpierw ci powiem po co, a potem jak. Książki się nie pisze, żeby na niej zarobić. Czyli są osoby, które są w stanie zarobić na książce, ale to jest ultra mała grupa ludzi. To po prostu, nawet dzisiaj w tym samochodzie siedział Bartek Popiel, nagrywaliśmy wywiad, który będziemy publikować niedługo i rozmawialiśmy o naszym, no, o człowieku, którym się inspirujemy w tym temacie, Michał Szafrański. To jest człowiek, który sprzedał 70 tysięcy książek, zarobił na tym 7 milionów ponad i dziś doszliśmy do wniosku z Bartkiem takiego, że to nie jest case na miarę polską, to jest case światowy. Na świecie jest bardzo mało ludzi, którzy zrobili takie wyniki. Więc ja wiem, że ktoś by chciał to powtórzyć, bo fajnie by było, sprzedam książkę i zarabiam 7 milionów, ale to jest prawie, że nie do powtórzenia. Nikomu tu nie chcemy podcinać skrzydeł. Chodzi o to, że to jest tyle czynników się na to złożyło, że to nie jest tak, że to po prostu weźmiemy i już. Więc książki się raczej w większości przypadków nie wydaje po to, żeby na niej zarabiać, tylko zarabiać dzięki niej. Jak się zarabia dzięki książce? Choćby po pierwsze tak, że jesteś autorem książki, to cię od razu wyżej pozycjonuje. Zawsze tak jest i to jest po prostu mimowolna reakcja w oczach ludzi, że jak ktoś jest autorem książki, to automatycznie wychodzi na mądrego. Jest taki efekt aureoli, czyli właśnie jak w czymś jednym jestem bardzo dobry, to znaczy, że ogólnie jestem bardzo dobry. Oprócz tego jest taka heurystyka, to się nazywa psychologii, czyli właśnie taki skrót myślowy, że aha, dobra, on wydał książkę, to pewnie jest mądry. Czyli ludzie myślą takimi skrótami, bo nie mają czasu analizować wszystkiego. I chodzi o to, że ja zakładam oczywiście, że twoja książka będzie dobra i że ty jesteś dobry i książka pomoże ci stworzyć też ten wizerunek. Czyli napisz książkę nie po to, żeby na tym zarobić miliony, tylko żeby dzięki temu zarobić miliony. Czyli żeby ludzie, wiedząc, że jesteś autorem, od razu cię lepiej pozycjonowali. Książkę się też pisze po to, żeby na przykład sprzedać inne twoje produkty i usługi. I większość dobrych książek ma tam takie product placement, można powiedzieć. Czyli że pisze gość książkę i mówi, ja też mam takie szkolenie. Na przykład jest książka Bogaci albo biedni po prostu różni mentalnie, Harva Eckera. No i gość nie zarabia na książce, zarabia na szkoleniach. I on w tej książce pisze o tych szkoleniach. No to akurat nie są takie szkolenia, które mnie jarają, to nie ten typ akurat. Natomiast no, są ludzie, którzy sobie chwalą tego typu szkolenia, gdzie jest dużo motywacji, tam skakania. Nie chcę w to teraz chodzić. Natomiast chodzi o to, że co drugą stronę w książce masz wzmiankę, że u nas na szkoleniu był taki gość, który zastosował tę technikę i zrobił to tak i tak. I tak naprawdę w tej książce masz kilka wzmianek, informacji, gdzie te szkolenia znaleźć i tak dalej. I on tą książką sprzedał, no nie wątpię, że tysiące szkoleń. i zarobił miliony na tych szkoleniach. Więc to jest też ciekawe, że nie zarobił na samej książce, pewnie nawet na niej dołożył, ale w efekcie miał iluś czytelników, przed którymi się mógł otworzyć z resztą swojego biznesu. Więc to jest też dobry pomysł, żeby sprzedawać w książce inne rzeczy, na których zarabiasz tak naprawdę te główne pieniądze. Oczywiście to trzeba wypośrodkować i robić tego agresywnie. Nie może to być książka sprzedażowa, czyli że tylko sprzedaż i żadnej wartości. W tej książce też obowiązuje zasada, że 90% wartości, 10% sprzedaży. Tak jest dzisiaj we wszystkim, więc o tym trzeba pamiętać. Możesz też stosować książkę jako świetny networking. Ja na przykład nie umiem networkingować się, czyli nie umiem tak zrobić, że pójdę na spotkanie networkingowe, poopowiadam coś o sobie i ludzie już do mnie lgną. Nie umiem, nigdy mi to nie wyszło i chyba nie wyjdzie. Natomiast jeżeli ja zamiast wizytówek używam książek, to jest całkiem inna gadka. Bo widzisz, ja kiedyś dawałem wizytówki, a teraz już w ogóle nie mam wizytówek. Nie używam tego, bo to mi nigdy nie dało efektu fajnego, więc teraz daję na przykład książkę. Ktoś pyta, masz swoją wizytówkę? Ja mówię, nie używam wizytówek. Tu masz moją książkę. Wpiszę Ci mój namiar. I tyle. Jakie to robi wrażenie od razu? On ustawi 100 wizytówek z tego spotkania na takim stosie, w który już nie zajrzy. A moją książkę ustawi na regale z książkami. Ma jeszcze z autografem zazwyczaj, no bo jak już jesteśmy razem, to czemu bym mu się nie miał podpisać, jakby chciał? I tyle. To Cię od razu ustawia gdzieś indziej, jesteś do przodu przed całą konkurencją. I teraz pytanie, klucz, jak napisać książkę? Bo fajnie się gada, że z książki wiele pozytywów wynika i tak dalej. No i teraz tak, ja napisałem 5 książek i napiszę jeszcze 5 albo i 15, nie wiem, bo lubię to i to jest fajny sposób dawania wartości, to jest bardzo tak... To jest tani sposób przekazywania wiedzy ludziom, więc to jest też super, że ludzie, którzy na przykład dopiero zaczynają, są albo młodzi, albo się wykoleili gdzieś, nie mają dużo pieniędzy, żeby jeździć gdzieś do tych Harvów, Eckerów na te szkolenia za tysiące dolarów, mogą sobie kupić książkę i naprawdę mieć z tego potężną wiedzę. Więc jak napisać książkę w takim razie? Konkrety, bo to nie jest show motywacyjne. Konkret jest taki, jak ja pisałem swoją pierwszą książkę, najpierw chciałem ją napisać, ona się nazywała Mieć i Być i była o tym, jak robić biznes tak, żeby i zarabiać, ale żeby to Cię nie pochłonęło. I teraz tak, miałem już pomysł, natomiast nie umiałem się wziąć za robotę, bo cały czas w głowie była ta wizja, ja pierniczę, książkę napisać, szok, straszne zadanie. I to trwało, żeby nie było, ten stan trwał miesiącami. I w końcu stwierdziłem, idę na całość, sprzedam ją najpierw. I zebrałem zapisy, po prostu miałem jakichś klientów swoich z różnych innych rzeczy i tak dalej i zebrałem zapisy, powiedziałem, przedpremiera książki Mieć i Być. Ona nie jest napisana, ale za 2 miesiące będziecie ją mieć w rękach. Sprzedałem ponad 100 sztuk, fajnie zebrałem wpłaty, tam chyba było 30 zł, więc 3000 do przodu. Miałem już na druk, więc nie trzeba się tłumaczyć, że ktoś nie ma na wydrukowanie i tak dalej. Bez problemu były wszystkie koszty pokryte i myślałem, że to zadziała, a to nie zadziałało. Po 2 miesiącach ludzie do mnie piszą, gdzie jest ta książka, a ona nie była nawet ruszona. I ja nawet wiedząc, że przyjąłem pieniądze od ludzi, nie byłem w stanie siąść i pisać, bo to było tak przerażające dla mnie zadanie. I to było strasznie nieprofesjonalne. I nawet mnie do końca nie zmotywowało to, że ludzie pisali, niektórzy potem już z pretensjami uzasadnionymi przecież. No nie mam książki, zapłaciłem, obiecałeś, nie ma. I to jest ohydne uczucie. Takie, że obiecasz, a nie dostarczysz. To jest straszne uczucie i to mnie zmotywowało nie żeby napisać, tylko żeby bardzo się wyedukować w tym, jak napisać. Czyli zamiast siąść i pisać książkę, bo wiedziałem, że na to nie mam sposobu, zacząłem pisać w Google i w różnych innych miejscach, jak się wziąć za pisanie książki, żeby w końcu ją napisać. No niektórzy pisali, że najpierw sprzedaj, to już będziesz zmotywowany, to na mnie nie zadziałało, jak widać. Ale dotarłem do takich rzeczy, że może by nie pisać książki, tylko pisać zestaw artykułów, bo w zasadzie każda książka jest zestawem artykułów. Jak ja to zrozumiałem, to był szok. Ja usiadłem z kartką pustą i zrobiłem rozpiskę, o czym ta książka ma być i pod tematy. Czyli na przykład jak pisałem książkę z nawykami, to zrobiłem sobie taką rozpiskę, że jeżeli chcę przekazać całą wiedzę o zmienianiu nawyków w życiu, to po pierwsze robię rozpiskę, że dobra, jak z pomocą ludzi zmienić nawyki, jak zmienić samemu nawyki, po co w ogóle zmieniać nawyki zamiast się motywować bez sensu, czyli czemu motywacja nie działa, a nawyki działają. I rozpisałem sobie takie jakby kluczowe działy. I to były moje rozdziały w książce, części mojej książki. Następnie w takim każdym poddziale rozpisałem sobie podczęści, czyli dobra, jak zmieniać nawyki z pomocą ludzi, no to rozpisywałem sobie, ja to robiłem w postaci mapy myśli, jak ktoś nie wie, a chciałby sprawdzić, to sobie wygoogluje, co to jest mapa myśli, a można też normalnie zwykłe notatki i punkty. I teraz tak, ja sobie rozpisałem, że zmiana nawyków z pomocą ludzi, no to na przykład, że można sobie robić zakłady z ludźmi, że się z kimś założę, że zmienię nawyk, mogę sobie zrobić grupę mastermind, czyli się z kimś kontaktować regularnie i jakby deklarować do tego, co zrobię w tym tygodniu, mogę się bardziej w ogóle otoczyć ludźmi, którzy też chcą to zmienić albo już zmienili dany nawyk, przestali palić na przykład albo są konsekwentni w biznesie. I jak sobie te rzeczy rozpisałem już, te podrzeczy można powiedzieć, to one już były artykułami na 3-4 strony. I teraz zauważ, jaka jest różnica między pomysłem typu napiszę książkę, który jest przerażający, a pomysłem typu napiszę dziś artykuł na 3-4 strony. To już się da zrobić. Ja siadałem i pisałem artykuł na konkretny temat. Skończyłem w godzinę na przykład dwie. Jak miałem jeszcze siłę, pisałem drugi artykuł, jak nie, to sobie odpuszczałem i kolejnego dnia do tego siadałem. Ale jak łatwiej jest siąść do pisania artykułu niż do pisania książki. Paradoks polegał na tym, że spośród 5 książek to najdłużej, chyba rekordowo, pisałem 11 dni. Ponieważ pisanie artykułów dawało taką szybką gratyfikację, taką nagrodę, że a dobra, napisałem artykuł, jestem do przodu, brawo ty, super. A jak pisałem książkę, to obojętnie ile bym napisał stron, napisałem 100 stron, dalej nie napisałem książki, czyli nie napisałem żadnego, nie miałem żadnego efektu. W związku z tym, podsumowując, zamiast pisać książki, to sobie zrób rozpiskę na główne działy, następnie na poddziały, i wtedy pisz już artykuły do tych poddziałów po 3-4 strony. Zobaczysz, że to będzie książką gotową i to dobrą. Także to jest bardzo ważna rzecz. Wiesz już, po co to pisać i co ważne, pierwszy raz jest zawsze przerażający i to chyba w każdej dziedzinie działa. Pierwszego razu się boisz, a później już idzie. Później już jest jazda. Więc za pierwszym razem, jak siądziesz do pisania książki, to będzie pewnie stresik, jakieś tam, jakieś przeciążenie i tak dalej, ale wierz mi, jak to przebrniesz i napiszesz już te pierwsze artykuły, to później będziesz wręcz chciał bądź chciała pisać kolejne artykuły, kolejne rozdziały i kolejne książki. To Ci gwarantuję. Proponuję Ci wydać te książki samemu za swoje pieniądze, to jest zawsze tańsze, nie dokładasz do interesu. Wydawcy by Ci i tak nie pomogli w promocji tych książek, bo wydawcy się nie znają na promocji książek i taka jest prawda. W związku z czym wydajesz za swoje. W drukarni naprawdę jedną sztukę książki wydrukujesz za 5 zł, czyli 100 sztuk masz za 500 zł. Czyli to nie są żadne pieniądze, możesz w dodatku sprzedać kilkadziesiąt sztuk z góry i pokryje Ci to ten koszt druku. I tak jak mówię, wydawca Ci i tak nie zapewni żadnej sprzedaży. Tam promocja w Biedronkach czy gdzieś tam to niewiele daje, praktycznie nic. Więc unikaj jak ognia tego typu rzeczy. Wydawaj sam, za swoje pieniądze. Czasem może dzięki temu nawet zarobić parę tysięcy, może kilkanaście. No nie wyżyjesz z tego, ale zawsze to jest lepiej niż od wydawcy, jakbyś miał dostać 2 zł za egzemplarz, co jest w ogóle absurdem. Także o tym pamiętaj. No i tyle. Masz książkę, jesteś autorem książki i zarabiasz nie na książce, chyba że przy okazji, ale przede wszystkim dzięki książce. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest blog. Blogowanie jest tematem niszowym, ponieważ blogi w tematach pod tytułem nie o gotowaniu i nie o modzie, to jest ich relatywnie mało, a jeszcze konkretnych blogów na ten temat jest ultra mało. I teraz po co się w ogóle pisze bloga? Po pierwsze, swoimi postami na blogu pokazujesz, że jesteś ekspertem, bo ludzie to czytają i myślą sobie, on wie co robi. I to już jest jasne wtedy. Jak piszesz długie posty, to już w ogóle. Drugi powód pisania blogów jest taki, że te blogi mają często, te posty na bloga mają często dużo słów. A zauważ, że Google indeksuje słowa, czyli po prostu jak ty masz 10 tysięcy słów w artykule na blogu, to Google to sobie notują i po prostu łatwiej cię znaleźć w internetach. I tyle, więc to jest najlepszy sposób, czy jeden z lepszych sposobów pozycjonowania dzisiaj. Kiedyś się pozycjonowało, że się pisało jakieś pierdoły, losowe słowa i tak dalej. Dzisiaj te sposoby już wszystkie odeszły do lamusa. Dziś wartościowy content to jest coś, co w Google działa. Więc pisanie to jest coś, co naprawdę fajnie działa. Są osoby, którym idzie łatwiej gadanie niż pisanie. Ja tak na przykład mam. Mi łatwiej jest gadać niż pisać i dlatego też zarówno moje nowe książki, jak i jakiekolwiek blogi, czy posty, czy artykuły tworzę w sposób inny, dyktując. Pobrałem sobie na iPhone'a aplikację Dictate Pro za 33 zł. Kokosy, że hej. Na Androida chyba nie ma tej apki, ale jest 50 innych, więc tutaj bez problemu znajdziesz coś innego. I gadasz. A ja jeszcze lubię spacerować, nie lubię za dużo siedzieć, jak nie muszę, więc idę przez park, spaceruję i gadam do komórki. Owszem, wyglądam jak wariat, ale to mnie średnio interesuje. Grunt, że ja tak piszę na przykład książkę albo artykuł jakiś. Więc to jest fajna rzecz, jak ktoś ma bardziej gadane niż pisane. Jak masz bardziej pisane, to możesz robić w drugą stronę, czyli tak naprawdę napiszesz świetne artykuły, to masz na bloga, ale oprócz tego zrobisz też z tego podcast, bo to przeczytasz, albo wrzucisz to w postaci z prompterem jakimś, przeczytasz to w miarę naturalnie i wrzucisz to na YouTube'a. Więc zauważ, że to wszystko się nawzajem może fajnie wspierać. Także blog. Czyli jak pisać bloga, artykuły na bloga, dokładnie tak samo jak książkę. Czyli rozpisujesz to sobie na drobnostki, a następnie po prostu fajnie tworzysz i później dzięki temu tworzysz wizerunek ekspercki i już. Także warto tworzyć bloga, ponieważ dzięki temu trafisz do Google'a, pamiętając o tym, żeby dawać dobrą treść i fajną wartość czytelnikowi, czyli zawsze się zastanawiać, jaki mam problem jako czytelnik i jak ten artykuł, ten mój problem rozwiąże. Punkt trzeci. Radio, telewizja, artykuły gościnne, czyli po prostu media. I znowu, jak ci powiem, idź, jak znasz się na swojej dziedzinie, zakładam, że się znasz, i ci powiem, idź do radia i udziel wywiadu, to wiem, że znowu to jest pierwsza taka myśl, włącza się w mózgu tak zwane ciało migdałowate, reakcja walki lub ucieczki. O nie, jak ja mam iść do radia, to jest przerażające, do telewizji to już w ogóle, ale znowu ci gwarantuję, że za pierwszym razem to jest straszne, za drugim to jest mniej straszne, a za dziesiątym to jest fantastyczne i nie możesz się doczekać jedenastego. Tak to po prostu działa. W związku z czym niektórzy sobie też myślą, że a kto ze mną będzie chciał robić wywiady? Jak ja jestem nieznany, właśnie jak będę znany, wtedy mnie będą zapraszać, a teraz jak jestem początkujący, to jest za wcześnie. Bzdura, nic bardziej mylnego. Owszem, może nie od razu trafisz do jakiegoś, do telewizji śniadaniowej, chociaż to też jest prostsze niż się wydaje, natomiast w większości przypadków do radia to trafisz praktycznie z ulicy, bo teraz musisz zrozumieć, jak pracują dziennikarze radiowi, dziennikarze tacy klasyczni, którzy mają czasopisma i w większości przypadków też dziennikarze telewizyjni. Oni robią research, oni potrzebują mieć temat, czyli jest dziennikarz, który ma 5 razy w tygodniu swój program, i on musi mieć codziennie gości. Zauważ, ile to jest pracy. To jest niby godzinny program, godzina nagrania, ale ten gość siedzi pewnie nieraz do nocy, żeby robić analizę, szukać tych gości, ktoś się tam musi do nich odzywać, ktoś musi ich sprawdzić i tak dalej, i tak dalej. I nagle ty pojawiasz się cały na biało i mówisz, ja chcę udzielić wywiadu. I oni tylko już muszą sprawdzić, czy ty nie jesteś wałkarzem. I tyle. I mają to. Więc jak ja bym był takim dziennikarzem, to wręcz byłoby to dla mnie niesamowite ułatwienie, że ludzie by się sami zgłaszali. Przecież to jest super sprawa. Ja to wiele razy testowałem, zgłaszałem się do radia, zgłaszałem się do telewizji, zgłaszałem się do czasopism, żeby napisać artykuł gościnny. Zdziwiłbyś się, jak często to działało. Najtrudniej było w telewizji, zwłaszcza głównego nurtu, ale i tak się zawsze dało. Natomiast w radiu to jest banał i w artykuły, jako artykuły gościnne to też jest ultra banał. Więc wtedy tylko po prostu idziesz, gadasz i tyle. I po co to robisz? Mylnym założeniem jest to, że z tego przyjdą twoi klienci. Raczej nie. To będzie taki pik, że a, ktoś się zobaczył w Dzień Dobry TVN, weszli na twoją stronę i koniec, i nie zostali tam. Natomiast to się robi w innych celach. Po pierwsze, robisz z tego zdjęcia, czyli jak to jest w telewizji nadawane, ty to nagrywasz na przykład i masz później zdjęcie, jak ty wystąpiłeś w tym programie. Od razu jesteś pozycjonowany przez ludzi wyżej, bo skoro występujesz w programach telewizyjnych, to jesteś ekspertem i już. Po drugie, robisz z tego nagranie, ponieważ jeżeli uznasz, że to wyszło dobrze, to nagranie udostępnisz i będzie fajna wartość dla ludzi. Jeżeli byś uznał, że nie wyszło dobrze, trudno, skasujesz to, zostawisz albo dla siebie i tyle, koniec. Więc nie ma tutaj najmniejszego problemu. No i czasem też możesz zrobić jakieś tak zwane wezwanie do akcji, call to action, czyli podczas audycji radiowej na przykład mówisz, że zachęcam teraz naszych słuchaczy, aby weszli na stronę, o, tak jak ja zrobię teraz, w bentleyu.pl/Dubaj i tam znajdziecie mój kurs, który nagrałem w Dubaju, jak można się domyślić, o inteligencji finansowej, czyli o tym, jak się w ogóle przestawić w swoim mózgu, w swoich procesach myślowych na myślenie o większych pieniądzach zamiast mniejszych, jak myśleć o skalowaniu zamiast o wyróbkarstwu, można powiedzieć. I to jest takie przy okazji takie wezwanie do akcji, że wejdźcie sobie tutaj, pobierzcie. I w radiu też możesz to zrobić, w telewizji możesz to zrobić, w artykule możesz to zrobić, jeżeli się tak dogadasz. Więc to jest też fajna rzecz, a przy okazji zyskujesz jeszcze kontakty, bo może ten redaktor kogoś zna, z kim ty chciałbyś zrobić jakiegoś deala. Może na przykład ci w tej telewizji, oni robią program o wszystkim, to może mniej, chociaż też nigdy nic nie wiadomo, ale jak napiszesz artykuł gościnny, to siłą rzeczy masz też kontakt z redaktorem, ten redaktor zna wielu ludzi, możecie komuś polecić i tak dalej, i tak dalej. I tego typu efekt uboczny czasem daje niesamowite rezultaty. Także pod tym kątem też warto. Czyli podsumowując, media wszelakie, pojawia się w tych mediach, jak najbardziej ci się to przyda. Punkt czwarty, YouTube. YouTube to dzisiaj jest, to jest ciekawa rzecz, że my sobie tego nie uświadamiamy, że YouTube to jest dzisiaj druga największa wyszukiwarka na świecie. To nie jest tylko portal, gdzie ludzie sobie robią Battle Cup Challenge i sprawdzają, czy nogą odkręcą butelkę. Jasne, to jest fajnie, jakieś wcinanie cynamonu też jest fajne, pranki na ulicach to już nie jest fajne, bo to jest forma przemocy i to uważam, że trzeba mieć coś z głową, żeby robić takie rzeczy, więc to w ogóle powinno być karane, moim zdaniem. Tak czy inaczej, to jest część jakaś tego YouTube'a, która się kojarzy, taka rozrywka, mniej lub bardziej inteligentna, takie zabijanie czasu, ale my dzisiaj wchodzimy w dobę YouTube'a, którą ja też przewidywałem od dłuższego czasu i którą w czym też mnie utwierdził Y, pozdrawiam Y, jeśli ogląda. W jednym odcinku z eksperta w Bentleyu występował Y, iluzjonista, i on też poza kadrem nam powiedział, że właśnie to jest moment na tego typu program, bo on, mając milion subskrypcji, widzi ten trend, że ludzie coraz bardziej oczekują konkretów, że tworzą się takie nisze, że ludzie wchodzą już na YouTube'a nie tylko po rozrywkę, ale właśnie po konkrety, czyli dłuższe nagranie na przykład, ale konkretne z rzeczami, które można zastosować. Czyli już nie 5 minut pitolenia i wpierdzielania cynamonu albo gadania jesteś zwycięzcą, tylko 40 minut, ale takich rzeczy, że normalnie w przeszłości ludzie z tego robili szkolenia za 1000 zł. A teraz już nie trzeba z tego robić szkoleń, bo masz to szkolenie za darmo na YouTubie. I to jest fajne, to jest wartościowa rzecz i to bardzo buduje brand. Także w prawie każdej branży jesteś w stanie zrobić fajny kanał na YouTubie. Nie zdziwię się, że ktoś zrobi świetny kanał domu pogrzebowego. Naprawdę sam mam na to parę pomysłów, jakby to mogło fajnie wyglądać. Także da się to zrobić i na YouTubie są miliony ludzi, więc pamiętaj, to jest wyszukiwarka, bo część ludzi wejdzie dzisiaj w Google i wpisze na przykład, czy warto założyć spółkę z o.o. i znajdą jakiegoś bloga i artykuł, a wpiszą to w YouTuba, bo wolą oglądać dzisiaj, bo mają dziś nastrój na oglądanie albo w ogóle im się nie chce czytać i znajdą mój film z kanału Biznes 2.0, który notabene, powiem nieskromnie, ale chyba prawdziwie, bo wielu z Was mi to też napisało w komentarzach, że to jest najbardziej obszerne kompendium wiedzy odnośnie spółek z o.o., które jest w polskim internecie dzisiaj, które poruszyło problem z każdej strony. Więc widzisz, bo spędziłem nad tym wiele godzin, których ty już nie musisz spędzać później, bo to już jest zrobione. Więc i to jest fajna praca też. Jak ja się uczę dla siebie, to ja mam mniej frajdy niż jak się uczę dla ciebie. Po prostu to tak jest, że przekazywanie wiedzy jest fajne. Więc w prawie dowolnej dziedzinie da się zrobić kanał na YouTubie. Tylko że, i tutaj uczulam, że to trzeba mieć przemyślane. W sensie, owszem, możesz zacząć dziś i już się jakby przełamywać, bo to warto. Natomiast to nie może być tak, że ty nie wiesz, co robisz, w sensie coś tam ponagrywam i jakoś to będzie. To trzeba mieć do tego głowę. Jak ja na przykład rzucam wbitkę na wykopa, to ja wiem, co robię, wiem, jaki z tego będzie odzew, wiem, ilu będzie hejterów, czy mniej więcej wiem. Wiem, jaki z tego będzie marketing, czyli ilu ludzi wejdzie na ten film z tego wykopa, przez to, że ja obraziłem wykopa, ilu ludzi da suba, bo stwierdzi, że jednak dobra, gość obraził wykopa, czyli pośrednio mnie, ale ogólnie poza tym to mądrze gada i tak dalej, i tak dalej. Więc to trzeba mieć jakąś strategię tego, żeby wiedzieć, co robisz, jak robisz, dlaczego tak robisz. Na przykład klasyka gatunku to jest, że ludzie zakładają kanał na YouTube i myślą, że to jest mądre wrzucać tam coś codziennie. Bzdura na resorach. Zauważ ten kanał na przykład tutaj, my mamy w ogóle limity specjalnie ustawione. Mimo że my na przykład w programie Expert Bentley moglibyśmy mieć gościa, żeby dwa razy w tygodniu nawet ten program puszczać. Program Biznes 2.0, gdzie ja gadam, no to ja też mam pomysłów na zapas na 3 lata, więc też bym mógł naparzać, ale nie robimy tego celowo, bo my wiemy, że w którymś momencie będziemy taką antytezą tego personal brandingu, czyli że jak już jest moment, że wyskakujesz ludziom z lodówki, to jest zły moment, bo owszem, w tym momencie jak coś sprzedajesz, to jasne, zrobisz sukces, ale później ci ludzie przestają cię oglądać, bo tego jest za dużo. Nie może być za dużo, więc to jest ważna strategia. Także też o tym pamiętaj, jeżeli się zastanawiasz, masz wątpliwości, raz na tydzień, to jest bardzo dobry taki taka forma. Musisz się zastanowić nad nazwą kanału, wymyślić dobre logo. Oczywiście to można zmieniać te rzeczy, więc to, żeby nie było potem, że teraz ja 3 lata myślę i nie działam, bo to też jest ryzyko. Natomiast działalność na YouTubie uważam dzisiaj za mus, bo też ze swojego doświadczenia widzę, że to jest najprostsze. Jak już to zassa, coś pyknie, to już po prostu będzie działało i to efekt kuli śnieżnej jest niesamowity. Na przykład ja wiem, że najlepsze podcasty w Polsce mają tam wyświetleń typu 10 tysięcy na odcinek. No to teraz na YouTubie to samo może mieć 100 tysięcy wyświetleń. Tak jak w tym momencie chyba już przekroczyło nasz odcinek Eksperta w Bentleyu z Filmem Koniecznym. To już jest potężna ilość. Zobacz, jakie to jest przełożenie. Oczywiście ja wiem, że jak ktoś słucha podcastu, to tam są zazwyczaj jeszcze tacy ludzie bardziej stargetowani laserowo, tacy lepsi klienci, można powiedzieć. No ale jednak też pytanie, czy ich jest 10 razy więcej. Więc trzeba YouTube'a robić, czy zdecydowanie warto. I znowu, pierwszy raz, ja wiem, że to jest straszne, stanąć przed kamerą, gadać, jasne, stresiki, może trzeba sobie przygotować kartkę z notatkami, jak najbardziej. Tutaj po czasie gwarantuję Ci, że nie dość, że to będzie przyjemne, to do tego, że to będzie łatwe. Na przykład taki odcinek jak ten, który trwa, no widzisz, długo, to ja mam tylko punkty, które chcę poruszyć, czyli YouTube, książka, blog, to tylko punktowe omówienie mam, a resztę to już jadę z głowy. Więc widzisz, to nie wynika z tego, że mam jakiś tam talent do gadania. Nie, to jest zwykła umiejętność, którą ćwiczyłem po prostu. No, 15 lat temu wyszedłem na scenę i już z niej nie zszedłem. W związku z czym też mi to łatwo przychodzi dzisiaj, ale wtedy tak nie było. Więc to jest tylko kwestia ćwiczeń i to nie jest tak, że dopiero po 15 latach to zaskoczyło, żeby ktoś sobie nie myślał, że ile to trzeba będzie ćwiczyć. Po paru miesiącach już całkiem nieźle mi to szło. Więc jesteś w stanie to zrobić naprawdę bardzo dobrze i na YouTubie wymyśl sobie jakiś format, zastanawiając się, co jest dobre dla ludzi. I tutaj jeszcze taki tip, żeby to nie było tylko inspiracyjne rób YouTuba, taki tip. Na YouTubie działają dwie rzeczy fajnie. Z jednej strony clickbait, czyli taki tytuł, który jest prowokacją, a z drugiej strony SEO, czyli po prostu to, że ten film się indeksuje, ludzie coś wpisują w tego YouTuba, czyli w wyszukiwarkę. Pamiętaj, będę to powtarzać z uporem maniaka, YouTube to jest wyszukiwarka. To jest wideo Google i tyle. Więc ja robię tak, że na miniaturkach robię clickbaita często. Nie zawsze, ale często, czyli na przykład dajemy na miniaturce clickbait typu mam miliony i depresję. I teraz tak, tylko trzeba rozróżnić zły clickbait od dobrego. Zły to jest taki klasyczny clickbait, że my chcemy oszukać widza. Czyli ostatnio na przykład widziałem taki tytuł artykułu: Michał Szpak został ojcem, wiedzieliście o tym? I klikam i od razu w artykule jest napisane: spokojnie, tylko chrzestnym. I to jest chamski clickbait, bo to jest oszustwo, to jest zwykłe oszustwo. Czyli dajesz jakiś nagłówek po to, żeby kliknęli, a później się okazało, że ich oszukałeś. I to jest zły clickbait i tego unikamy. Natomiast jak ja daję dobry clickbait, czyli mam miliony i depresję, to jest coś szokującego. Co? Mam miliony i depresję, kliknę i ludzie patrzą na odcinek i rzeczywiście to jest prawda. Tam gada gość, który ma miliony i depresję. Ja tylko takie clickbaity dziś stosuję. Testowałem kiedyś inne, ludzie się wkurzali i słusznie. Mieli prawo, tak sobie myślę, z perspektywy czasu. Dlatego dojrzałem i robię dalej clickbaity. Celowo robię miniaturki prowokacyjne, ale takie, które się pokrywają z treścią co jest w środku. A druga rzecz, tytuł filmu, czyli coś, czego ludzie szukają. I tutaj ja wpisuję na przykład w Google'a. Jak robiłem odcinek, czy warto zakładać spółki z o, to wpisywałem w Google'a przez 20 minut różne frazy. Czyli spółka z o, sprawdzałem, czy ludzie częściej, bo Google Ci pokazuje, ile jest wyszukań, więc sprawdzałem, czy ludzie piszą spółka z o przez z o.o, czy z o razem, czy z o i tak dalej. Czy ludzie wpisują w Google częściej, czy warto założyć spółkę z o, czy lepsza spółka z o niż JDG i tak dalej, i tak dalej. I dopiero jak znalazłem najlepszy wynik, który miał najwięcej wyszukań, najwięcej wyników, możesz skorzystać z tego tutaj też z narzędzia Google Keywords Tool do szukania słów kluczowych. Sprawdzasz, co ma najwięcej wyników, co ma albo co jest najczęściej szukane i tak nazywasz film. Czyli podsumowując, clickbait idzie na miniaturkę, nie do nazwy filmu, tylko na miniaturkę, bo grafika się aż tak nie wyszukuje, chociaż YouTube już też ma sczytywanie powoli z grafik tekstu, ale jeszcze bardziej jest tak, że tytuł filmu wchodzi w wyszukiwarkę, a miniaturka filmu działa na ludzi jako clickbait i przyciągacz. Więc wtedy masz dwa narzędzia w jednym. I to jest to. Jeżeli chcesz, możesz zapytać w komentarzu, ja też chętnie coś dopowiem, pomogę, odpowiem i tak dalej. I to jest ważne, wybierz grupę docelową. Bo ja przez to, że działam na przedsiębiorcach, to tak naprawdę ostatnio doszedłem do wniosku, że chyba przełożenie finansowe moich działań w internecie jest jednym z najlepszych w Polsce. W sensie, że są YouTube, kanały, które mają 500 000 subskrybentów i nigdy te kanały nie zarobią tyle, ile ja jestem w stanie zarobić przy na przykład 10 tysiącach subskrybentów. Dlaczego? Dlatego, że wybrałem sobie inną grupę docelową. Po prostu zauważ, czemu ja robię program do przedsiębiorców, a nie biegam po mieście i nie zaczepiam ludzi? Bo ja nie chcę mieć 1 000 000 subskrypcji albo 5 000 000 i żeby mnie ludzie zaczepiali na ulicy i iść na współpracę potem z marką, że będę teraz pić napój gazowany za, nie wiem, 50 tysięcy miesięcznie. Mnie to nie interesuje. Wolę iść w dużo mniejsze grono, ale bardziej skonkretyzowanych ludzi, bardziej zamożnych, jakby nie było. I tyle. I oferować drogie rzeczy i nie musieć wtedy sprzedawać tak nachalnie. To też jest dla mnie duży komfort, że ja nie muszę w każdym odcinku tam sprzedawać czegoś, nie muszę już robić szkoleń, co też mnie cieszy, bo zawsze marzyłem, żeby wyjść z branży szkoleniowej. Znaczy nie zawsze, bo jak do niej wchodziłem, to się cieszyłem, bo to fajna branża jest ogólnie. Natomiast no, naturalny etap, że ktoś sobie zmienia różne pomysły i tak dalej. Więc podsumowując to, rób YouTube'a, rób fajne miniaturki, zastanów się nad jakąś strategią, kto jest twoją grupą docelową i YouTube dla ciebie zarobi miliony, tak naprawdę. Miliony jesteś w stanie zarobić na YouTubie. To jest fantastyczna rzecz. Co nas przenosi do kolejnej rzeczy, czyli inne media społecznościowe. Facebook, Instagram, LinkedIn i tak dalej, i tak dalej. Tutaj trzeba się oczywiście edukować i oczywiście dalej da się robić biznesy bez mediów społecznościowych i to jest prawda. I nawet jak zobaczysz odcinek eksperta w Bentleyu z Bartkiem Popielem, to on tam daje kilka takich przykładów firm, które w ogóle olały media społecznościowe i mają kalendarz na 3 lata do przodu pozapisywany, bo mają tak konkretnie wywaloną w kosmos jakość usług lub produktów. Więc to się da zrobić. Niemniej jednak uważam, że łatwiej jest z tymi mediami dzisiaj, bo na Facebooku jest mnóstwo ludzi, na Instagramie jest mnóstwo ludzi, 7 milionów ludzi, z czego nie pamiętam ile, ale chyba ponad 80% jest bodajże pełnoletnich, czyli to już nie jest tak, że Instagram to same dzieci i tak dalej i tam się nic nie dzieje biznesowego. Dzieje się i można robić niesamowite rzeczy, tylko też trzeba wiedzieć jak, bo to nie jest tak, że na Instagramie będziesz sprzedawać swoje produkty. To jest w ogóle absurd. Ja wiele lat się zastanawiałem, po co w ogóle jest Instagram w biznesie i tak naprawdę relatywnie niedawno to skumałem, o co tu chodzi. O personal brand. Na Instagramie można w ogóle nic nie sprzedawać, ale dzięki Instagramowi sprzedać bardzo dużo. Bo na Instagramie ludzie, którzy Cię obserwują, mogą bardziej Cię poznać od kuchni, co robisz, no nie co jesz i tak dalej, takie pierdoły, ale jak spędzasz wolny czas, z kim się trzymasz i tak dalej. Te rzeczy powodują, że oni Ci bardziej ufają i przez to częściej skorzystają na przykład z Twojej reklamy na Facebooku. Czyli zauważ, że Ty na tym Instagramie nic nie musisz sprzedawać, a i tak na tym zarobisz. To jest trochę jak z książką. Także po to jest Instagram. Facebook, wiemy, że trendy są takie na Facebooku, że zamiast fanpage'y grupy będą świetnym źródłem kontaktów, budowania marki i tak dalej, więc trzeba będzie iść w budowanie grup, w dawanie kontentu. Jak masz wątpliwość, co masz robić na grupach, co masz robić na YouTubach, co masz robić na blogu, odpowiedź jest prosta. Dawaj, dawaj, dawaj. I tyle. Jak nie wiesz, co robisz, dawaj. Zastanów się, co ludzie potrzebują wiedzieć, co potrzebują umieć, co chcieliby się do, w czym się interesują, jaki mają problem i dawaj. Nawet możesz nie mieć produktu gotowego. To jest w ogóle hit, że możesz rozpocząć biznes i rozpocząć promowanie siebie w internecie, nie wiedząc w ogóle, co będziesz sprzedawać. My tak trochę zaczynaliśmy z ekspertem Bentleyu. Pierwsze odcinki takie były, że my w ogóle nie wiedzieliśmy, jak ten kanał będziemy monetyzować. Mieliśmy swoje biznesy, ale one się nie łączyły z tym programem i tyle. A z czasem przyszły różne pomysły, zupełnie niespodziewane, które, jak się okazało, świetnie zadziałały i tak, tak jest po prostu, bo czasem tak jest, że Twój widz, Twój klient zaproponuje Ci jakiegoś deala i razem będziecie coś rozwijać. Więc podsumowując, media społecznościowe tam nie zastanawiałbym się, czy warto, czy nie warto. Zdecydowanie warto, trzeba tylko wiedzieć jak. Czyli na Facebooku polecam Ci zacząć od tworzenia fajnej grupy z dobrą wiedzą. Pamiętaj, że Twój profil społecznościowy powinieneś rozpocząć od sprzątania. Czyli jak tam masz zdjęcia, jak byłeś z kolegami na imprezie, chlaliście wódę i tak dalej, wywal te wszystkie rzeczy, które powodują, że Twoi klienci uznają, że Ty jesteś słaby, że Ty jesteś zbyt luźny Franek i po prostu, ja wiem, że muzyka techno jest fajna i że wyszedł nowy kawałek i że fajnie to udostępnić swoim znajomym, żeby też posłuchali, ale gwarantuję Ci, że jak wchodzą ludzie na Twój profil i widzą, że a dobra, mamy z nim robić interesy, ale on tu co 3 dni wrzuca jakieś ostre bity, to może się to nie każdemu spodobać. Po prostu Facebook to jest narzędzie biznesowe. Ja w ogóle uważam, że dla celów prywatnych Facebook w sumie nie ma sensu żadnego i dlatego jak ja nie robiłem biznesu na Facebooku, to nie miałem Facebooka, pokasowałem wtedy, znaczy miałem, usunąłem i nie miałem parę lat. Później nauczyłem się jak na tym zarabiać i teraz mam. Tak czy inaczej, wielkie sprzątanie w mediach społecznościowych to jest Twój pierwszy krok, a drugi zastanawianie się, co warto ludziom dać, co im pomoże w życiu w Twojej dziedzinie. I tyle. Czyli media społecznościowe. Punkt kolejny, strona internetowa dobra. Co to jest dobra strona internetowa i ile za nią zapłacić? Za dobrą stronę internetową zapłacisz dzisiaj 1000, 2000. Nie potrzebujesz 5, 10, 20. To są wszystko legendy. Oczywiście chętni się znajdą, żeby Ci zrobić stronę za 10 tysięcy, ale nie potrzebujesz. Dobra, ładna strona to jest taka, która nawet specjalnie nie musi nic sprzedawać. Ona ma być Twoją wizytówką, że jak oni Cię znajdą w Google, wejdą i zobaczą wrażenie profesjonalizmu. Zobaczą, kim Ty jesteś, tam będzie Twój opis, zdjęcia z jakichś różnych eventów, nagrania na przykład z Twojego wystąpienia w Dzień Dobry TVN i tak dalej, i tak dalej. Czyli te wszystkie inne rzeczy, informacje, że Ty masz, jesteś autorem książki. Czyli można powiedzieć, że strona internetowa to jest Twoja wizytówka, która podsumowuje inne rzeczy, o których dziś mówimy. Czyli na stronie możesz pokazać te wszystkie rzeczy, które jeszcze robisz. I w zasadzie tyle, ponieważ to jest strona. Także punkt kolejny, wykłady na uczelniach. Polecam Ci zdecydowanie odezwać się do kilku uczelni i nie tylko na uczelniach, ale też na konferencjach. Załatwiasz sobie występ gościnny. Na uczelniach to jest prosta rzecz, bo kontaktujesz się z samorządem studenckim tak zwanym, to są młode chłopaki, młode dziewczyny i oni chętnie przyjmą Twój wykład, czyli Twoją treść po prostu. Powiesz, przyjadę do Was i pogadam o tym i o tym. No i wiadomo, że w zależności co Ty tam porabiasz w swoim biznesie, to trzeba będzie wybrać inną branżę, inną uczelnię i tak dalej. To jest jasne, bo na psychologii nie będziesz gadać o ciągnikach, o zastosowaniu lepszych ciągników elektrycznych w przyszłości, no nie? Ale już na inżynierii to kto wie. Także trzeba to dopasować, to jest oczywiste, ale to jest prostsze niż się wydaje. Jak teraz się odezwiesz dzisiaj, po tym odcinku, do paru uczelni, to gwarantuję Ci, że w ciągu 3 miesięcy będziesz mieć parę wykładów. I po co się to robi? Po pierwsze, żeby mieć wykład, czyli podzielić się fajną wiedzą ze studentami, co już jest frajdą. Po drugie, żeby zrobić z tego zdjęcia. Czyli masz zdjęcia, dasz to na swoje media społecznościowe, na swoją stronę i nagle się okazuje, że ty robisz wykłady na uczelniach. Już jesteś plus 10 do charyzmy. Po trzecie, nagrywasz to i jak Ci to wyjdzie dobrze, to wrzucasz to też do pobrania i to jest darmowa wiedza, którą znowu dzielisz się z innymi ludźmi. A po czwarte, nie wiesz, jakie z tego wynikną kontakty, bo też tak często może być, że ten student, ja pamiętam mój pierwszy wykład na uczelni, nie chciało mi się iść, bo się bałem po prostu, że kurczę, wyjdę na środek, na uczelni, taka sztywna atmosfera i co ja powiem, kim ja jestem w ogóle, żeby tutaj być, nie jestem żadnym profesorem. I nawet średnio mi ten wykład wyszedł, ale spośród 3 osób, które wzięły moje wizytówki, z czego jedna nie odezwała się nigdy, druga odezwała mi oddała mi tą wizytówkę od razu, więc jaki to był cios, to następna wydała, ja wtedy prowadziłem szkolenia różne, więc ta trzecia osoba wydała ponad 10 tysięcy złotych u mnie na szkolenia w ciągu kolejnych paru miesięcy, a później zaproponowała mi biznes, który dał mi ponad 10 milionów przychodu i kilka milionów zysku. Więc widzisz, taki niby przypadek, więc nie chciało mi się, chciałem to odwołać, ale poszedłem. Więc ty nigdy nie wiesz, do czego cię to zaprowadzi. Tak samo konferencje tematyczne, czyli szukasz, kto coś organizuje i odzywasz się do tych ludzi, i tyle. I po prostu występujesz, zawsze robisz zdjęcia, zawsze zyskujesz kontakty. Ja mimo, że mam czasem przełożenie, że odcinek Eksperta w Bentleyu na przykład ogląda 100 tysięcy osób, to z takiej konferencji na żywo, gdzie jest 100 osób, na którą się sam wkręcam nieraz i pojawiam, to jest większe przełożenie finansowe, bo tam jest okazja pogadać z kimś bliżej, iść później na kolację, pogadać i zrobić jakiegoś deala. Interesy bardzo często jest tak, że poznajesz ludzi online, a robisz z nimi już biznesy offline. Więc często to tak działa, to jest swoją drogą dobry model. Więc odezwij się do ludzi, zazwyczaj za takie występy nie trzeba płacić. Tobie to prawie nigdy nikt nie zapłaci, więc tu bym się w ogóle nie nastawiał na takie rzeczy. Natomiast zazwyczaj występujesz za darmo, a czasem trzeba samemu zapłacić, żeby móc wystąpić. I to jest kwestia wtedy kalkulacji, czy to się opłaca. Jak się opłaca, wal w ciemno. Paradoks polega na tym, że taka konferencja, dasz kilkanaście tysięcy za to, żeby wystąpić, to może być lepszy efekt, niż jakbyś wydał 100 tysięcy w reklamy na Facebooku. Także zdecydowanie polecam Ci tego typu rzeczy. Kolejny sposób budowy personal brandu to jest uczenie się, czyli jedziesz na jakieś szkolenie z Twojej branży i pstrykasz tam zdjęć do oporu. Robisz zdjęcie z najlepszym ekspertem w tym temacie, który przyleciał specjalnie ze Stanów, pstrykasz to, wrzucasz na swoją stronę, na media społecznościowe. Niech ludzie widzą, po pierwsze, że masz dyplomy, po drugie, że pokazujesz się z kimś, kto jest naprawdę poważanym ekspertem, czyli ten jego blask przychodzi trochę na ciebie. A po trzecie, że skoro ty jesteś na jego szkoleniu, to ty wiesz, co na tym szkoleniu było, czyli masz umiejętności, których oni nie mają, gdy nie byli na tym szkoleniu. Proste i oczywiste. Także jeździ na szkolenia, edukuj się i rób zdjęcia na tych szkoleniach z tymi ludźmi. Jak się nie da, bo jest 2000 uczestników i ten gość ma bodyguardów, nie da się do niego dopchać, to zrób sobie tylko jakieś selfie, pokaż, że jesteś i tyle. Ale też ja na przykład, jak byłem parę lat temu na szkoleniu Donalda Trumpa w Barcelonie, to nie dało się do niego dopchać, bo on przyleciał helikopterem, wylądował na dachu z ochroną, wszedł na scenę od razu, zaczął gadać, po godzinie zszedł i ochrona i helikopter. Więc to wtedy było nie do zrobienia. No to sobie zrobiłem selfie po prostu, jak ta cała arena wielka i tak dalej. I swoją drogą świetne szkolenie było wtedy i mimo jakby różnych tam rzeczy politycznych, to Donald Trump wtedy naprawdę zyskał u mnie szokująco, bo w godzinę zrobił takiego speecha, że nie dziwię się, on na tym speechu, to było kilka lat w ogóle przed jakimikolwiek, przed przyłączeniem się do partii jakiejkolwiek, on wtedy powiedział, że wiecie co to jest myślenie dużymi kategoriami, że ja dziś wam na scenie po raz pierwszy mówię, że ja będę prezydentem Stanów Zjednoczonych i zobaczycie kiedyś, że będę. I my wszyscy, znaczy właśnie nie wszyscy, bo wykład był tak dobry, że ludzie mówili, o kurczę, jak on to mówi, to kto wie, może to się naprawdę wydarzy. I proszę, więc to jest przykład, jak ludzie idą za własnymi słowami konsekwentnie. Tak czy inaczej, jeździ w różne miejsca, inwestuj w to pieniądze, to się zwróci, to naprawdę się zwróci. Nie bądź takim seminar junkie, jak to się mówi, czyli że jeżdżę na szkolenia, wszystko wiem, a nic nie robię. Nie, ty tam jeździ po to, żeby wykorzystywać wiedzę, żeby robić zdjęcia też przy okazji i żeby poznawać się z ludźmi, bo na przerwach też jest super networking. Jak ludzie mówią, idziesz z nami na kolację po szkoleniu, to nie ma, że jesteś zmęczony. Zawsze idziesz, bo tam zrobisz takie deale, że to jest niesamowite. Musisz iść na lunch, na kolację, każdą okazję do spędzania czasu z ludźmi wykorzystuj na tych eventach. I ostatnia rzecz na dzisiaj, certyfikaty, czyli wrzucaj na swoją stronę też certyfikaty, pokazuj jakieś dyplomy, gdzie byłeś i tak dalej. Tego może jest dużo, jakieś może masz wykształcenie wyższe, może nadwyższe, bo jesteś profesorem, nie wiem. Dobra wiadomość jest oczywiście taka, że nie musisz mieć w ogóle wysokiego wykształcenia, żeby zarabiać miliony i to przerabiam z wieloma ludźmi. Natomiast warto, jak tylko masz jakieś dyplomy, to warto je powstawiać. Ludzie nie będą wiedzieli, że ty je masz. Powstawiaj te rzeczy i tyle. Także to na pewno jest fajna strategia. I jeszcze może rzutem na taśmę zdradzę Ci strategię wywiadów. Po prostu jak chcesz dopchać się do fajnych ludzi, łatwiej to zrobić zamiast umówić się na kawę, oni nie mają czasu, umów się z nimi na wywiad. Też nie z każdym się da, natomiast to spowoduje, że masz dostęp do fajnych ludzi, przez to też lepsze kontakty i przez to też znowu łączysz się z nimi, pokazujesz się z nimi w jednym miejscu i to działa. Także to jest fajne, a robisz też fajną robotę, bo to po prostu super funkcjonuje. Nawaliłem Ci tych taktyk dzisiaj bardzo dużo, także mam nadzieję, że to nie było wystąpienie motywacyjne, a w zasadzie jestem przekonany, tylko jest tu dużo konkretów, które wiesz, jak zastosować. Także weź kartkę, długopis, rozpisz sobie te rzeczy i zastosuj je jak najszybciej, po kolei, konsekwentnie, a zobaczysz, że efekty będą naprawdę dobre. Jak Ci się podobało, daj łapkę w górę, słuchaj nas, oglądaj, subskrybuj. Do następnego odcinka. Miłego dnia. Cześć!